hodowane na śmierć, bo ich skóry i kości są tak pożądane, zwłaszcza w Chinach, że można po prostu dobrze na tym zarabiać. Przemycane, transportowane poza kontrolą. Doktor Zbigniew Zawada, biolog. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Sprawą tygrysów no, żyją media, miłośnicy zwierząt. Trafiły do poznańskiego zoo. Uzbierano 1 000 000 złotych na pomoc i dużo w tej całej sprawie empatii, dobra, działania na rzecz zwierząt. Możemy się tylko domyślać, co te zwierzęta doświadczyły, co przeżyły i skąd właściwie pochodzą. Ale tu pytanie do pana, czy one powinny trafić właśnie do ogrodu zoologicznego?
Nie, nie powinny trafić do ogrodu zoologicznego. Ja wiem, że pewnie wielu z państwa rozczaruje, ale de facto ogrody zoologiczne w Polsce i nie tylko w Polsce, w Europie, na świecie, to instytucje, mamy kilka rodzajów ogrodów zoologicznych, ale jeżeli mówimy o tych w pełni rejestrowanych, w pełni, które prowadzą pewne programy hodowlane, może powiedzmy inaczej, ogrody mają zoologiczne za zadanie takich stworzenie kilka punktów. Jednym z nich to jest najważniejszy, to jest ochrona i uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają pomóc zwierzętom ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym. I z drugiej strony mają prowadzenie hodowli tychże gatunków i w razie czego przywrócenia ich do środowiska naturalnego. Czyli podsumowując, ochronę gatunkową, to jest ochrona gatunkowa, to jest najważniejsze zadanie ogrodów zoologicznych. I jeżeli chodzi o ogrody zoologiczne, one zajmują się nie jednostkami, a tak naprawdę całymi liniami genetycznymi, całymi gatunkami, a więc te zwierzęta, które no absolutnie nie w niepodważalny sposób wycierpiały się i są w złej kondycji i różne rzeczy się w ich przeszłości działy, ich miejsce powinny dotrzeć do azylu, do miejsca, gdzie tam można by było dalej zastanawiać się z nim, co z nimi będzie, w jakim kierunku dalej poprowadzić ich życie, tak żeby miały się jak najlepiej w przyszłości.
I tu mamy problem, bo takiego azylu w Polsce nie ma. To właściwie jedynymi miejscami, gdzie tygrysy mogły trafić, to ogrody zoologiczne i cyrki.
Tak.
I ta sprawa, no, właściwie ten gest pani Ewy Zgrabczyńskiej pokazał, że no z jednej strony jakby zmieniła przeznaczenie ogrodu, pokazała, że zoo może pełnić zupełnie inną misję, ale z drugiej strony zupełnie wyłamała się z własnego środowiska. Tylko trudno teraz to oceniać, prawda? Bo wydaje mi się, że ten gest był niezwykły, odważny i tak jak zresztą rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, sam pan mówił o tym, że taki płynący prosto z serca, ale bardzo mocno uwypukliła sprawę, która jest kompletnie nierozwiązana.
Tak, oczywiście ta sprawa jest nierozwiązana na całym świecie. Ja tutaj państwu w żadnym fragmencie nie mam jakiejkolwiek złej intencji w kierunku pani Zgrabczyńskiej, bo ja powiem prosto, no wzięła na klatę piersiową potężny problem, który no dzięki temu ujrzał światło dzienne prawdopodobnie. I zastanawia ludzi, zmusił do refleksji, do pomyślunku nad tym, co z takimi zwierzętami się dzieje, gdzie takie zwierzęta trafiają, co z nimi może się dziać. Ja myślę, że to tak jak kiedyś rozpoczęła dyskusję i zmianę w postrzeganiu zwierząt Diane Fossey, czy jeszcze później Jane Goodall, no to również pani Zgrabczyńska wpisuje się w tą linię, ale jest to walka na wiele lat, walka na zmianę pewnie mentalności, pewnie też znaczy walka w prawie, ale tu ja bym się z dużo prawa nie czepiał, bo ono jest ustawiane przez wiele lat i aż tak złe nie jest. Ma pewne braki, to trzeba wyeliminować. Natomiast ja tutaj myślę, że ogrody zoologiczne pójdą w innym kierunku niż pani Zgrabczyńska by tego chciała, ponieważ no, mając z nimi do czynienia i przez wiele lat je obserwując, one będą trzymały się sztywno swoich zasad. Nie dlatego, że to są zasady jakieś, to są zasady dobre, to są zasady sprawdzone i będą bały się jakby wysadzenia tego systemu, bo tamten drugi może być całkowicie okazać się złudnym i dlatego ogrody zoologiczne nie podejmą tej piłeczki, dlatego też ogrody nie przyjęły zwierząt do swoich hodowli.
Co jest bardzo źle, co zostało bardzo źle, właściwie źle się to postrzega, taki to, że inne ogrody nie odpowiedziały na apel lekarza granicznego, prawda, weterynarii, tylko dyrektor Zgrabczyńska.
Tak, no wie pani, no my bardzo często wszyscy emocjonalnie reagujemy na pewne rzeczy i podoba nam się to albo nie podoba nam się tamto. To jest rzecz jak najbardziej zrozumiała, ale ogrody zoologiczne mają coś, co nazywa się, posługują się według pewnej dyrektywy, to jest chyba 92/65 EWG. To jest na 55 stronach opisane wszystkie możliwości transportu, etc., pozyskiwania i tak dalej ze zwierzętami. Ogrody zoologiczne, żeby zwierzę przejąć i trzymać, muszą mieć pewne dane, czyli skąd zwierzę pochodzi, dokładną nazwę, etc., żeby prowadzić jego hodowlę. Dzisiaj już jest potrzebny genotyp, czysta linia i to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które ogród musi spełnić. Dodatkowo te zwierzęta były bez kwarantanny, są, a więc ja naprawdę rzadko spotkać można w ogrodzie zoologicznym kogoś tak odważnego jak pani dyrektor, powiedzmy, albo tak nieroztropnego jak pani dyrektor, który te zwierzęta przyjmie. Ja wiem, że w odruchu dobrej woli i chęci, ale inne ogrody, no powiem teraz, może to brzydko zabrzmi, ale bardzo chronią swoich zwierząt. I w tym wypadku nie chcą mieć w razie czego jakiejś złej historii, która może spotkać na przykład zoo w Poznaniu, bo na przykład mogą utracić status jednostki zatwierdzonej, co już kiedyś się stało, a to wtedy będzie wprowadzało ogród zoologiczny w Poznaniu no, w tarapaty i utrudni im pracę po prostu.
Wielu miłośników zwierząt postrzega ogrody zoologiczne jako takie więzienia dla zwierząt, tam gdzie się po prostu czerpie zysk z niewoli, z przetrzymywania. Pan powiedział mi wcześniej, też przed audycją, że to jest ochrona gatunków zagrożonych, czyli że jeżeli na świecie wyginie jakiś gatunek, to w ogrodzie te osobniki, które mają dobrą pulę genów, będą w stanie dalej się rozmnażać i te zwierzęta nie zginą bezpowrotnie.
Taka jest obecnie rola ogrodów zoologicznych. Kiedyś były to menażerie, kiedyś to były pokazywanie za pieniądze. No dzisiaj niby tak samo się dzieje, bo pokazujemy te zwierzęta oczywiście za pieniądze. To jest dodatkowe źródło dochodu, ale państwo, nie czarujmy się, że ogrody zoologiczne żyją z tych pieniędzy, które zbierają z biletów. Nie, absolutnie. To nie wchodzi w rachubę. Tych pieniędzy trzeba znacznie więcej na utrzymanie zwierząt. Ale w obecnym zagrożeniu. I ogrody zoologiczne, jak już powiedziałem, są w tak zwanej EASie, czyli Europejskich Ogrodach, Stowarzyszeniu Europejskich Ogrodów Zoologicznych i Światowych. Mają wyznaczone pewne szlaki i tak jak pani powiedziała, ich zadaniem jest obecnie coraz więcej trzymania zwierząt. Niestety tych gatunków coraz więcej ginie na wolności. W związku z tym ta pula zwierząt, gatunków w tych ogrodach zoologicznych jest coraz większa. Wydaje mi się, że trendem będzie ogrodów zoologicznych i wymuszoną sytuacją w ogrodach zoologicznych będzie to, że będą pozbywały się zwierząt takich pospolitych, na przykład jak lamy, jak tam powiedzmy osiołki, jakieś tam małpki, których jest pełno.
Dlaczego?
Natomiast będą szykowały miejsce, ponieważ ogrody zoologiczne mają określoną przestrzeń, mam określone klatki, mam określone tylko możliwości i one będą brały zwierzęta, które, gatunki, które będą zagrożone. No, w wielu przypadkach, żeby gatunek mógł wrócić na wolność, jeżeli będzie miał taką możliwość, i przetrzymania go w ogrodach zoologicznych, to jest utrzymanie co najmniej 50 osobników z tej populacji. Oczywiście tu odchodzą pewne różnice, w tym wypadku ile samic, ile samców, ale to musi być pula co najmniej 50 osobników. W związku z tym ile gatunków ginie? Mnóstwo. Na którym gatunkom pozwolimy żyć w ogrodach zoologicznych? Też trudno powiedzieć. Tym, które bardziej lubimy, te, które bardziej widzimy, pula gatunków będzie coraz większa, a więc ogrody zoologiczne nie są z gumy, naprawdę państwo, i one mają ograniczone możliwości. Więc one starają się trzymać czyste linie, te, które dają tą szansę naukową i szansę powrócenia ewentualnego ich na wolność. I jak powiedziałem, nie zajmują się takimi osobnikami naprawdę jak te, które trafiły obecnie do poznańskiego zoo, z całym szacunkiem dla poznańskiego zoo i dla akcji, którą robiły. Ale też państwo trzeba zrozumieć drugą stronę innych ogrodów zoologicznych i no, też trzeba zrozumieć odwagę pani dyrektor Ewy Zgrabczyńskiej.
No to pytanie, które muszę zadać, bo te tygrysy nie służą ochronie gatunków, ponieważ one to są przypadki zwierząt poranionych po prostu, okrutnie traktowanych przez człowieka, złamanych przez człowieka. Nie mają, nie znamy ich pochodzenia, nie wiemy, jakie mają w sobie geny. I co się z nimi stanie, gdy ucichnie też ten medialny szum, gdy już przestaną być uczłowieczane, bo myślę, że ta lawina empatii i dobroci też bierze się z tego, że ludzie chcą po prostu pomagać biednym tygryskom, tak, które czekają na tą pomoc. I,
tak.
I one się staną po prostu tygrysami po przejściach, których większość być może już nie będzie chciała oglądać.
Ja powiem tak, te tygrysy nie powinny się urodzić. To byłoby najlepsze wyjście. Ale się urodziły z takich czy innych powodów i są. I są to zwierzęta żywe, odczuwające i zwierzętom, którym należy się pomoc. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Należy się godność, godne życie. To tu jest bezdyskusyjna ta sprawa. Ale jak doświadczenie moje wskazuje i również Izy i wszystkich innych, pozdrawiam Izę, po jakimś szumie medialnym ta sprawa na pewno nie będzie tak krótkotrwała, jak to wszyscy sobie wymyślą, że mamy 1 000 000 złotych, za chwilę tygrysy pojadą szczęśliwe tu, tam. Nie, one muszą przejść kwarantannę. Możemy się tylko modlić, żeby jakaś choroba w tym momencie na którymś z tygrysów nie wyszła, bo wtedy dopiero zrobią się problemy, choroba z typu jakaś zakaźna, zaraźliwa, poważna. Nie, oczywiście tygrysy są na tyle upośledzone, niektóre tam ruchowo mają jakieś wady, że na pewno będą wymagały leczenia. Nie mówię o psychice, bo ta na pewno. I ten 1 000 000 złotych, to państwo, one się tak rozleci, że ani nie będzie wiadomo kiedy, bo jeszcze na pewno będą potrzebne ekspertyzy, takie, siakie, owakie. Ta sprawa na pewno będzie międzynarodową, bo zgłosi się pewnie właściciel, który będzie chciał to odebrać, te zwierzęta. No tu mogą być różne rzeczy, my nie znamy ich pochodzenia. Nie wiemy, skąd one są i nie znamy genotypu. No to jest ta sprawa. Co z nimi się stanie, kiedy światła się wyłączą i zacznie się to życie? Trudno powiedzieć. No, ogród zoologiczny, jak znając Poznań, będzie robił wszystko, żeby zapewnić im dobrostan. Miejmy nadzieję, że pójdzie wszystko w dobrej myśli i one trafią do ogrodów, ale one państwo nie trafią do ogrodów takich, które prowadzą hodowlę tygrysów w sensie rozmnażania i restytucji gatunku. Absolutnie, one trafią do prywatnych ogrodów, menażerii, azyli gdzieś w Europie. Miejmy nadzieję, że do takich właściwych, dobrych, odpowiednich, ale na pewno nie wejdą w historię, która wiąże się z rozmnażaniem i ratowaniem gatunku. Absolutnie, ponieważ te zwierzęta, nie znamy ich pochodzenia, nie wiemy, czy jest to krzyżówka dwóch gatunków albo ile tam jest dopływu, bo przecież to może być trochę tygrysa syberyjskiego, to może być trochę tygrysa przecież na pewno bengalski. Więc tu tutaj jest duża różna układanka, nikt się nad tym nie będzie pochylał i nikt ich do hodowli nie weźmie. On my przestaniemy za chwilę uczłowieczać, bo, no bo już emocje opadną. A to też jest złe uczłowieczanie cały czas. Ja nie odmawiam zwierzętom duszy i świadomości i bólu i czegokolwiek. To są cechy, które one posiadają. Natomiast pamiętajmy, że tygrysy są niebezpiecznymi zwierzętami. I to jest kolejna rzecz. Ogrody zoologiczne nie będą sobie niektóre chciały pozwolić na to, żeby wziąć dużą liczbę zwierząt, jeżeli nie ma odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich śluz, odpowiedniego dużego personelu, wykwalifikowanego personelu, ponieważ tygrys jest mordercą, zabójcą i bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. I wejście do jego klatki teraz, nawet kiedy on jest chory czy smutny, skończy się śmiercią dla osoby, która do tego zwierzęcia wejdzie. Więc nie patrzmy tak na nie jako na przytulanki. Naprawdę nie patrzmy.
Ja na koniec jeszcze przytoczę słowa granicznego lekarza weterynarii z Koroszczyna, pana Jarosława Nestorowicza. Ja mogę się tylko modlić, żeby następny taki transport do nas nie przyjechał, bo znów będzie ogromny kłopot. On Lubelskiej Wyborczej mówił też o tym, że po prostu nikt nas na studiach nie uczy obchodzenia się z takimi niebezpiecznymi zwierzętami. I tak, jest to kłopot. I co dalej? Przecież ten proceder nie zniknie. Hodowli nielegalnych na całym świecie jest ogromna ilość, dlatego że za kości, skórę tygrysów ludzie różni na całym świecie, ci, którzy też mają duże pieniądze, po prostu zapłacą ogromne pieniądze. Będzie się to przestępcom opłacało.
Pani redaktor, nie tylko chodzi o skórę. Nie tylko chodzi o to, co z tych kotów można wyciągnąć. W Stanach Zjednoczonych jest 5000 lwów i tygrysów razem wziętych, które żyją w różnych schroniskach, lepszych, gorszych, głównie utrzymywanych charytatywnie przez miłośników tych zwierząt, obrońców. I te zwierzęta zostały tylko i wyłącznie powołane do życia, bo Hollywood generalnie nagrywało wiele filmów i nagrywa wiele filmów, gdzie wykorzystuje się zwierzęta, dzisiaj już może mniej, ale sprzed 20 lat, sprzed 10 lat, jeszcze 5, kiedy techniki komputerowe nie były tak super rozwinięte, te zwierzęta zostały powołane do życia po to, żeby nagrywać różnego rodzaju filmy. I nie tylko Hollywood. W związku z czym te zwierzęta również z takiego powodu znalazły się na tym świecie, żyją z takiego powodu i teraz jest z nimi problem. Oczywiście pomijamy fakt farm, na których jeśli hoduje rzeczywiście do skóry, gdzie się strzela do nich, no i można sobie zrobić safari również w Stanach Zjednoczonych. Więc to ten problem nie zniknie, na pewno nie szybko. Potrzeba mentalności, zmian i pomocy celebrytów, bo w tym tylko ja widzę dzisiaj możliwość jakiejkolwiek szybkiej zmiany. A co do szkoły, no to rozmawialiśmy już, ponieważ ja kiedyś taki ten problem już wcześniej widziałem i w Zielonej Górze chciałem stworzyć właśnie takie coś, gdzie można by było tam uczyć uczniów, studentów. Oczywiście tu nie chodzi o tygrysy, ale podstaw na zagrożonych gatunkach. Potrzebni są tacy biolodzy, potrzebni są weterynarze, którzy będą mieli liczne praktyki. No ale to trzeba przebudować i system nauczania na uczelniach wyższych, system w szkołach, gdzie praktyka będzie dobrym partnerem teorii. Natomiast na razie to wszystko no bardzo kuleje. No wiemy, jak to się skończyło w Zielonej Górze, wiemy, jak to się plastikowymi zwierzakami, wiemy, jak to się źle ma w ogrodach zoologicznych. No tam studenci przychodzą na praktyki, ale ci, którzy chcą, ci, dla których jest miejsce, ogród zoologiczny ma naprawdę wiele pracy i problemów dnia codziennego, a jeszcze opiekować się studentem, który przychodzi na 6 tygodni tylko i wyłącznie, to też jest kłopot. To też trzeba zrozumieć ogród zoologiczny, że no i nikt na początku nie dopuści takiej dziewczyny czy chłopaka do opieki nad lwami czy tygrysami. To trzeba mieć ogromne już doświadczenie, lata. To jest problem. To jest naprawdę duży problem. Jak on się rozwinie, nie wiem, ale takie historie będą co jakiś czas państwo wyskakiwały i musimy być do tego przygotowani, więc azyl w Polsce jakiś, który by miał jak zapas klatek, wybiegów na wszelki wypadek dla takich zwierząt, chociażby na tą kwarantannę, żeby je wziąć, przytrzymać, żeby one na tej granicy nie były tyle dni stały, jest nieodzowną historią.
Dziękuję bardzo, doktor Zbigniew Zawada, Między nami zwierzętami. Dziękuję panie doktorze, do usłyszenia niebawem. Czeka nas trudny temat, hipokryzja wobec zwierząt. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
25 minut pozostało do godziny 21. Magazyn Między nami zwierzętami. A w studio gość pan Dariusz Niczyporowski, przewodnik psa 8-letniego owczarka niemieckiego o imieniu Jerry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Razem pełnicie służbę na ulicach Nowej Soli. Na pewno jest pan bardzo rozpoznawany dzięki Jerrymu, prawda?
Oczywiście. Jestem rozpoznawany, bo chodzę z psem i tylko ludzie mi widują, dlatego że chodzę z psem, nie?
On chyba troszkę ociepla pana wizerunek, dlatego że Straż Miejska jest różnie kojarzona, prawda?
Tak, oczywiście.
Negatywnie niestety często.
No zależy od miasta. Jerry jest takim pieskiem przyjaznym, ale oczywiście dla mnie jest przyjazny.
To jest patrolowo-obronny.
To jest pies patrolowo-obronny, który służy do, wiadomo, obrony przewodnika przed agresją osoby, która agresywnie się zachowa w stosunku do mnie. I on na pozór, ludzie mówią, że on jest taki ciapowaty.
Bo to jest długowłosy, prawda?
Nie, to jest owczarek krótkowłosy.
On na zdjęciu wyglądał, miał długie włosy.
Może był wykąpany, dlatego tak.
No ładnie. No tak, sprawia rzeczywiście. Tam zamieściłam na fanpage'u Między nami zwierzętami zdjęcia, które mi pan przysłał. No rzeczywiście, kiedy Jerry bawi się tą piłeczką, to sprawia wrażenie po prostu sympatycznego psa, który to właśnie bawi się ze swoim przewodnikiem.
Być może drużyna koszykarska tutejsza zaangażuje Jerry'ego do gry.
Kto wie. Niedawno zdobyliście trzecie miejsce na zawodach zorganizowanych przez Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych. I to był kurs dla przewodników, taki doskonalający, prawda? Dla przewodników psów służbowych ze wszystkich służb mundurowych i jak na tle innych wypadł Jerry.
Dobrze, nie spodziewałem się. Zajęliśmy trzecie miejsce. Kurs, to był kurs doskonalający dla przewodników psów służbowych, organizowany, tak jak pani doktor mówiła, przez Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów w miejscowości Sielpia. W całym kursie brało udział setka psów, które były podzielone na trzy kategorie. Były psy specjalne do używania narkotyków, psy do szukania urządzeń wybuchowych, a także psy patrolowo-obronne.
Ze wszystkich służb, z służby więziennej również, z
tak,
policji?
Tak, nawet byli żołnierze ze swoimi psami wartowniczymi, służba celna.
Straż pożarna?
Nie, straży pożarnej nie było, ale z tego co wiem, był organizowany inny kurs właśnie do szukania ludzi przez straż pożarną. Służba celna była, służba więzienna, straż miejska, policja. No i mówię, w tych zawodach zajęliśmy trzecie miejsce w swojej grupie, gdzie brał udział 20 psów i na ich tle. Pożaranci mówili, że mój pies nie jednego by policjanta zaskoczył.
Jak wyglądał ten konkurs, co musieliście zrobić z Jerrym, żeby zająć to trzecie miejsce, dobre trzecie miejsce?
To był instruktorzy i pożaranci. Jako żyli, oni patrzyli, jak osobno pies pracuje, jak osobno pracuje przewodnik, no i jak razem współpracuje przewodnik z psem. Były scenki, które mogą się zdarzyć w czasie patrolu. Na przykład agresywna osoba, która nie chce wyjść z pomieszczenia, osoba, która ucieka i właśnie instruktorzy i pozoranci brali właśnie, mówię, patrzyli po tym kierunkiem, jak pies działa.
Czy bardzo dużo czasu zajęło wam szykowanie się wcześniej?
Nie, ja jestem z Jerrym już 6 lat i rozumiemy się, że tak powiem, bez słów.
I od początku tak było?
Nie, ja cały czas twierdzę, że mój pies ma tak zwane ADHD.
czym się to objawia, bo brzmi to...
Na początku nie chciał mnie słuchać, bardzo kochał radiowóz. Jak usłyszał, że jedzie diesel, to w ogóle mnie nie słuchał. Ale dotarliśmy się i teraz rozumiemy się bez słów.
A na czym w ogóle polega takie szkolenie psa patrolowo-obronnego? To jest szkolenie psa na agresję, żeby on był agresywny w stosunku do osób, które mogą pana zaatakować.
Tak, przed zakupem psa pies jest sprawdzany. Czy nie boi się wystrzałów, wiadomo. Musi mieć cechę charakteru, musi być nieustraszony i oczywiście musi mieć mentalność łowcy. Bo wiadomo, jak działa owczarek na zasadzie łowcy, że widzi ofiarę i goni, łapie ją i gryzie, nie? Na tej zasadzie działa właśnie ta mentalność łowcy.
Jeżeli słuchają nas teraz mieszkańcy Nowej Soli, to ja przyznam szczerze, trochę bym się wystraszyła.
Nie ma czego. Nie ma czego. Pani detektor mnie podejdzie nieagresywnie, to nie ma problemu, że pies zareagował. Jeśli pani detektor podniesie na mnie rękę albo będzie uciekać, to niestety pies zareaguje.
Do czego jest Jerry panu niezbędny? Jak w ogóle wygląda wasz taki dzień pracy?
Wiadomo, przed służbą jest tak zwana obsługa psa. Pół godzinki dla mnie i dla psa. Psa trzeba wybiegać i wtedy się wychodzi. Wychodzi się w patrol. Czyli patrolowanie terenu. Czasami trzeba teren przeszukać. I wiadomo, że pies taki wyszkolony jest do zadań związanych z egzekwowaniem prawa, wiadomo, do zapewnienia bezpieczeństwa. Czasami są różnego rodzaju zabezpieczenia, czy dni Nowej Soli. Czasami się zdarza, że trzeba mecz zabezpieczyć.
Jerry zawsze jest obecny? Bo to jest właściwie jedyny pies, który tak na terenie
tak,
Nowej Soli.
Tak, jedyny pies w Straży Miejskiej. Jak pamiętam, jak mam wiedzę, to na zachodzie nie ma w Straży Miejskiej psa patrolowanego. Żadnego psa nie ma. Najbliżej z tego, co pamiętam, jest bodajże w Bydgoszczy czy w Toruniu. Są psy w Straży Miejskiej.
W Polsce, to znaczy wtedy, kiedy były te zawody organizowane przez Polski Związek Instruktorów, przewodników psów służbowych, wiele było właśnie przedstawicieli ze Straży Miejskiej ze swoimi psami?
Była tylko Straż Miejska z Katowic. Innych straży nie było. Dużo było policjantów i żołnierzy.
Od czego to zależy? Czy nie jest potrzebny w Straży Miejskiej pies?
To zależy od władz miasta, czy na danym mieście pies jest potrzebny. Bo akurat w Nowej Soli pies jest potrzebny. Jest, wiadomo, to jest dodatkowy patrol.
Możecie na sobie polegać?
Oczywiście. Oczywiście możemy.
On na panu też?
Tak. Tylko, że jako świadek on w sądzie nic nie powie.
Czy były jakieś specjalne akcje, w których Jerry razem z panem uczestniczył?
Czy miałem 2 lata temu. Legitymowaliśmy 2 osoby, które popełniły wykroczenie. I w czasie legitymowania jedna z osób zaczęła uciekać, oddalała się, nie reagowała na moje polecenia, żeby się zatrzymać. Ja musiałem użyć Jerry'ego, oczywiście, bo po komendach pies został użyty, dogonił pana, przewrócił pana i wtedy już mogłem panu założyć kajtanki. Jak się później okazało, pan był poszukiwany przez policję za rozbój.
Czy Jerry dostał nagrodę w postaci kawałka mięsa?
Nie, ja nie staram się przekarmić mięsem, chyba że wiadomo...
Nie dostał nagrody za dobrze wykonaną akcję?
Dostał dużą kość, dużego gnata, który miesiąc czasu obgryzał.
To naprawdę musiała być chyba duża. A czy w jakiś sposób te psy policyjne i Jerry, czy uczestniczycie w podobnych akcjach? Czy wasze działania się jakoś uzupełniają, pokrywają się? Jak to wygląda? Jakie są kompetencje takiego przewodnika ze Straży Miejskiej?
Psy patrolowe w Straży Miejskiej, w Policji nie różnią się niczym. Niczym się nie różnią. I jak był pies patrolowo-obronny w Nowej Soli, to mieliśmy służby razem patrolowe z psami, chodziliśmy po mieście, ale wspólnych działań z psami nie mam. przepraszam, mamy, szkolenia. Czasami przyjeżdżam tutaj do przewodników z Zielonej Góry, których bardzo pozdrawiam i z nimi się szkolimy.
Wspólnie. Wielu przewodników buduje ze swoim psem więź, no bo to się chyba nie da inaczej, prawda? To mimo, że to jest pies służbowy i on teraz jest w kojcu, prawda?
Tak, policyjnym. W kojcu jest. Chociaż dzisiaj miał wolne, dzisiaj nie był na służbie. Dostał jeść. No i oczywiście zawsze jak ja wychodzę z tej kotu, się na mnie patrzy i szczeka, że chce iść jeszcze na spacer.
Na pewno nie jest łatwo panu zostawiać go w tym kojcu i wracać do domu, ale macie jakiś też taki prywatny czas na zabawę, na wyjście. No bo ta piłeczka w jego pysku, no to świadczyła o tym, że gdzieś tam musiał ktoś ją tam wrzucić.
Ja zawsze, wiadomo, ja jestem w Nowej Soli sam. Nie mam drugiej osoby, która jakby się psem zapiekowała. Urlop, święta, ja muszę iść do psa. Wiadomo, jak nie pracuje pies, to biorę zabaweczkę, piłeczkę się z nim bawimy. On chętnie biega za piłeczką. Kiedyś bawiłem się piłką od koszykówki, to miałem psa gryzł.
To jest chyba takie normalne u psów, prawda? Im większa piłka, tym smaczniejsza. Ma jakieś ulubione zabawy? Co pan lubi z nim robić jeszcze?
Nie, on tylko lubi...
Na spacerach.
On tylko na spacerach tylko chodzi. On jest przyzwyczajony.
To już jest piesek, który ma tak 8 lat. To tak, na wtarka niemieckiego to już jest sporo.
Tak, 8 lat. Ale mówię, na kursie nazywali go dziadek. Śmiali się, że dziadek daje radę. Tak jak mówiłem wcześniej, mówili pozoranci, że on jednego młodszego psa przeskoczy. Może go zawstydzić.
No, to trzecie miejsce, prawda, na tych zawodach to świadczy o tym, że no nie taki dziadek.
Powiem panie redaktor, że pierwsze miejsce zajął policjant, który miał owczarka o rok starszego od Jerego.
Czyli jednak doświadczenie.
Tak, doświadczenie. I mówię, i przewodnik z takim doświadczeniem, to rozumie się z psem bez słów. Wystarczy, że popatrzy na psa. I pies wie, co ma robić dalej.
Pan też się rozumie z Jerem bez słów?
Oczywiście.
No, ale jednak komenda musiała być, żeby złapał tamtego
uciekającego pana. No muszę, bo wiadomo. Komendę muszę wydawać. Ja tak sądzę, że ja bym nie wydawał komendę, a podamy tą komendę, tą, która jest najważniejsza, on by poleciał. Poleciałby. Wystarczy psa nakierować i on wie, że ma tą osobę właśnie złapać.
To jest jedyny pies w pana życiu?
Nie. Od małego miałem owczarka niemieckiego i w moim życiu od początku są psy, do tej pory. Ostatnio wziąłem pieska ze schroniska, Ktoś pieska wyrzucił do lasu, i wzięliśmy go do domu i był u nas. Tylko niestety okazało się, że był jakiegoś myśliwego i lekarz stwierdził martwicę wątroby. Nie wiadomo, czym ten myśliwy tego pieska karmił. A teraz nie wytrzymałem długo i mamy 3-miesięczną córeczkę. No i 2 koty jeszcze.
No właśnie, teraz jest to pytanie, że zbudowaliście razem z Jerem więź przez te parę lat i teraz co się stanie, kiedy Jerry będzie musiał iść na zasłużoną emeryturę. Myśli pan, że kiedy to może nastąpić?
Czy kiedyś, jak pamiętam, to pies kończył 8 albo 10 lat, szedł z automatu na emeryturę, ale teraz lekarz decyduje, czy pies idzie na emeryturę, czy nie. Wiadomo, że jak lekarz stwierdzi, że pies ma jakieś tam wady, u owczarka wiadomo, siadają stawy. Jeśli lekarz stwierdzi, że pies się nadaje do służby, to trzeba by brakować. A pies jest własnością Urzędu Miasta, ale na wyłączność ma niestety przewodnik. A jak pójdzie Jerry na emeryturę, to niestety do końca swojego żywota będzie u mnie.
Niestety?
Czy że będzie, to będzie u mnie.
No, bo to tak zabrzmiało, ale tak jeszcze sobie teraz pomyślałam, że mimo wszystko on w jakiejś takiej gotowości cały czas jest, bo to jest pies patrolowo-obronny i jest w takiej czujności cały czas. Też mi pan o tym mówił przed audycją, że te psy odczuwają bardzo często stres i kiedy przychodzą na zasłużoną emeryturę, to no właśnie, co się wtedy dzieje?
Tak, pies patrolowo jest nauczony życia w stresie. On cały czas jest gotowy do pracy. Kiedyś pamiętam...
Nawet w kojcu?
Nawet w kojcu. Kiedyś pamiętam, bo to jest mój drugi pies, ja miałem pierwszego psa, też owczarka, ale długowłosego. Były prowadzone badania, kiedy jest największy stres psa patrolowo-obronnego. Kiedy jest największy stres? I były... Było przed zajęciami, bo to było na szkoleniu. Przed zajęciami, w trakcie zajęć i po zajęciach. Wiadomo, po zajęciach odpada, bo te psy już odpoczywają, wiadomo, dostają jeść i idą spać. Myśleliśmy, że przed że w trakcie zajęć, bo wiadomo, psy gryzą tam pozorantów i wiadomo, wtedy myśleliśmy, że następuje największy stres. Ale okazało się, że największy stres pies ma przed zajęciami, czyli przed służbą, bo on czeka, wie, że będzie szedł do pracy. Mówi, bo on jest nauczony w stresie. On jak idzie, on obserwuje, czy nie ma zagrożenia, czy ktoś tam, wiadomo, nie zachowa się agresywnie w stosunku do mnie.
Pan się musi czuć bardzo bezpiecznie z nim.
Oczywiście. Dlatego chodzę z psem, sam z pieskiem oczywiście. Nie mam drugiego strażnika przy boku.
No, od razu sobie pomyślałam, jak to jest mieć w pracy takiego kumpla czworonożnego i chyba fajnie, prawda?
Oczywiście, to jest, mówię, to jest partner, to jest mój pupilek.
Dziękuję bardzo, pan Dariusz Niczyporowski, przewodnik psa 8-letniego owczarka niemieckiego o imieniu Jerry. Gratulacje za to trzecie miejsce. Dobre trzecie miejsce, które zajęliście wspólnie. No i wszystkiego dobrego na ulicach Nowej Soli, żeby jak najmniej było takich zdarzeń, kiedy Jerry musiałby pana bronić.